Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 621. Ja nazywam się Dajan Kowalka Dachman. No i nagrywam monolog. No, wyjątkowo akurat tak się złożyło, że mam świąteczny urlop. To pokrzyżowało plany, jeśli chodzi o zaplanowanie tego nagrania w pełnym składzie. Ale pomyślałem sobie, że akurat jest kilka gier, o których być może chciałbym powiedzieć, a niespecjalnie moi rozmówcy byliby zainteresowani nimi. No, część to są znane hity, które i tak pewnie na waszym radarze się pojawiły, więc ja tutaj nie będę nic odkrywczego mówił. Podzielę się tylko po prostu swoimi wrażeniami, swoją opinią. Być może, nie wiem, skomentuję jeszcze jakieś newsy, żeby chociaż jakaś godzina tego nagrania była i żeby przez tę godzinę was jakoś zainteresować, być może zaangażować do dyskusji. Pierwsza sprawa to jest kwestia Call of Duty Black Ops 6. Gry, która się pojawiła dosłownie parę dni temu. Mnie wzięła z zaskoczenia, bo po tych wszystkich problemach związanych z Microsoftem, tymi przyjęciami Activision, zupełnie i też chyba jakiś taki niespecjalnie niespecjalnie dobrze przyjętego Modern Warfare 3, czyli ostatniej części Call of Duty, no nie zależało mi, nie śledziłem tak bardzo tego, co się pojawia, czy są jakieś bety tego Black Ops. Widziałem oczywiście zwiastun, który mi się bardzo podobał, bo zahacza o bardzo interesujący okres. To są lata 90., początek lat 90., teorie spiskowe, CIA. Ale od początku. Grę, właśnie Call of Duty, odsłona 21, Black Ops 6. Gra stworzona została przez Treyarch w kooperacji z Raven Software. I co ciekawe, to ci ostatni skoncentrowali się na kampanii pojedynczego gracza, tworząc prawdopodobnie jeden z najbardziej wyróżniających się kampanii od lat. No Black Ops 6, to najnowsza odsłona, opowiada historię zbuntowanej komórki byłych i zawieszonych agentów CIA. Akcja dzieje się w 91 roku, więc to są początki operacji Pustynna Burza. W każdym razie to jest historia pewnych właśnie zawieszonych agentów, którzy rozpracowują spisek tajemniczej organizacji terrorystycznej Pantheon. No, i akcja zaczyna się od fiaska, od nieudanej ekstrakcji ministra irakijskiego rządu na granicy irańsko-kuwejskiej, który w brutalny sposób zostaje, no, mogę powiedzieć, żeby nie zdradzać wiele, ale to jest początek, tak? No, w każdym razie ta misja zostaje bardzo brutalnie, nagle przerwana przez pojawienie się byłego szpiega, zbiegłego szpiega, Russella Adlera, którego znamy z poprzedniej części Black Ops, Cold War, który zniknął po prostu po tym, jak został wrobiony i musiał ratować się tą ucieczką. W każdym razie po tej nieudanej akcji zawieszeni przez dyrektora CIA, Daniela Livingstona, którego, i muszę przyznać, że na początku to nie byłem w stanie dojrzeć tego podobieństwa. Dopiero później doczytałem, że Lou Diamond Phillips wciela się w rolę właśnie Daniela Livingstona, tego agenta, tego dyrektora CIA. W każdym razie on zawiesza tych podwładnych, ignoruje ostrzeżenia, że dzieje się coś złego. No i agenci Marshall, Case, Woods zostają odsunięci od prowadzenia jakichkolwiek akcji. Ich zwierzchniczka Jane Harrow wraca do takiej bardziej biurowej roboty, a oni bunkrują się w przyjętej po KGB starej kryjówce w malowniczej posiadłości w Bułgarii. I tam po części próbują rozszyfrować zostawione wcześniej przez Adlera wskazówki, no i też rozgryźć zagadkę tego miejsca. Nie? Wkrótce do samego tego zespołu dołącza też technologiczny geniusz, były agent Stasi Felix, a także specjalistka od mokrej roboty, mistrzyni kauflażu Sewę. No i ich pierwszym zadaniem jest właśnie odbicie Adlera, który całkiem przypadkiem przytrzymywany jest w tajnym więzieniu zbudowanym pod halą, w której polityczny bankiet organizuje sztab wyborczy Billa Clintona. No i to jest takie zawiązanie akcji, to są pierwsze momenty i muszę przyznać, że wszystko to jest bardzo intrygujące. Ale to, co mi się właśnie podoba już po zagraniu w Black Ops 6, to nie jest po prostu zwykła strzelanka. Oczywiście ja cały czas mówię o kampanii dla pojedynczego gracza, że tutaj widzę pewne zmiany na lepsze, jeśli chodzi o samą rozgrywkę. Jeśli chodzi o multiplayer, to ja myślę, że na ten temat można nagrać osobny podcast. Nie wniosę nic do dyskusji na temat jakości multiplayera, na temat tego, czy są jakieś zmiany w Warzone. Po prostu lubię multiplayer i jak Modern Warfare był, powiedzmy, na szczycie, to była ta gra, w którą wszyscy grali, to grałem i ja i mi się bardzo podobało, ale Black Ops 6 to jest gra, w którą gram podobnie jak z poprzednimi częściami dla kampanii. I Modern Warfare 3 trochę mnie rozczarował. Było widać, że jest pewien jakiś taki recykling, że nie ma świeżych pomysłów. Są pewne rzeczy, które są interesujące, ale jednak brakowało czegoś, co by odświeżyło w ogóle samą tę serię Call of Duty. Tutaj jest troszkę inaczej. Tutaj wprowadzono wiele ciekawych, świeżych pomysłów, o których chciałbym kilka słów przynajmniej powiedzieć. Po pierwsze, postawiono na postacie, które są mniej oczywiste. Nie mamy typowych żołnierzy, nie mamy typowej grupy uderzeniowej. Mamy bardziej ten skład zróżnicowany, ciekawy, ale to już widzieliśmy wcześniej, że zaczyna się stawiać na podkreślanie pewnej osobowości. To ma bardziej przypominać film sensacyjny niż powieść Toma Clancy'ego. Ale to co właśnie mi się podoba, tak, to przede wszystkim to, jak kampania została rozbudowana o małe, nawet drobne elementy. Przede wszystkim mamy kryjówkę i ta kryjówka przestała być po prostu takim hubem, z którego wychodzimy do kolejnych misji. Mamy posiadłość. Ta posiadłość ma wiele ciekawych miejsc. Wiele ciekawych miejsc, które są ukryte i trzeba w jakiś sposób je odnaleźć. Tak? Czyli na początku po prostu mamy jakiś taki piękny dom w lesie, w którym wcześniej Adler, czyli postać, która jest znana z poprzednich części Black Ops, no już zaczęła się rozgaszać. To była jakoś była kryjówka CIA, KGB i są pewne rzeczy, pewne sekrety, których Adler jeszcze nie znalazł. I my możemy po prostu, eksplorując ją, znajdować pewne ślady, pewne dokumenty, pewne nagrania, które naprowadzą nas do tego, jak pewne rzeczy odnaleźć. Czyli to jakieś ukryte przejście, czy musimy coś uruchomić, żeby to wpłynęło na to, żeby coś się zadziało w innej części tej posiadłości. I to jest świetne. To jest coś, co jest totalnie marginalne, nie musimy tego robić, opcjonalne, ale dla mnie oglądanie tej posiadłości tak przyczołowicie przygotowanej sprawiało mnóstwo przyjemności i muszę przyznać, że kiedy podchodzi się, szczególnie po tym, jak skończyłem Silent Hill 2, gdzie te zagadki też polegały na tym, że trzeba być spostrzegawczym. No nie były trudne, ale właśnie rozejrzenie się po pokoju, użycie ultrafioletowej lampy, która podświetli nam pewne ukryte symbole, znaki, no sprawia, że zaczynamy się bawić i muszę przyznać, że dużo satysfakcji mi przyniosło choćby rozwiązanie na przykład zagadki z pianinem. Nie? I kto grał, ten wie. Druga jest rzecz taka, że paradoksalnie można powiedzieć, że w tej grze dodano pewne elementy RPG, gry roleplay games, czyli, znaczy może to akurat nie jest typowe dla gier RPG, ale możemy rozmawiać z naszymi kompanami, z członkami naszego zespołu poza misją lub czasami w trakcie, ale to jest też kwestia tego, że kiedy jesteśmy w naszej kryjówce, bardzo często pojawiają nam się opcje dialogowe. Możemy podejść do Marshalla, możemy podejść do Seth, możemy podejść do Woodsa i kiedy jest jakiś taki temat, który można z nimi podjąć, często jest tak, że mamy po prostu do wyboru kilka opcji dialogowych, możemy je wykorzystać wszystkie, możemy po prostu pewne tematy pogłębić, a możemy zupełnie to zignorować. Wtedy właśnie wchodzi taki plan, że pojawia się ta nasza postać, my się na niej koncentrujemy i po prostu z nią rozmawiamy, jak właśnie w grach RPG. Dodatkowo poza właśnie tą kryjówką, już na misji, kiedy jesteśmy na przykład tą drużyną uderzeniową, to te postacie ze sobą rozmawiają. Oczywiście to są momenty, kiedy przechodzimy z miejsca na miejsce. Jak mamy większą, otwartą mapę, to te misje pozwalają na chwilę takiej ciszy, spokoju i wtedy czy Adler z Sperks, czy z innymi postaciami po prostu wymieniają się opiniami, jakimiś anegdotami. No po prostu widać, że to jest, znaczy to jest element, który ja bardzo, bardzo lubiłem w Wildlands. Chociaż tam nie było jakiejś takiej... One, znaczy tamte rozmowy może nie służyły niczym więcej niż takim radiem, takim zapychaczem ciszy, ale mi się to podobało, bo to pokazywało, że gdzieś w tych kompanach naszych wirtualnych jest trochę życia i czasami to są drętwe teksty, kiepskie dowcipy, ale przynajmniej wiemy, że ta nasza drużyna to nie są biegające pionki, które tylko i właściwie są po to, żeby no nie wiem, tworzyć wrażenie, że nie jesteśmy samotnym Rambo, który po prostu potrafi wygrać wojnę w pojedynkę. No. Ale to była jedna rzecz. Nagrywam to na gorąco, bo zależy mi na tym, żeby wszystkie te moje myśli, spostrzeżenia dotyczące tej misji od razu tutaj przekazać wam. Pierwsze misje oczywiście były bardziej takie tradycyjne. Po prostu idziemy, strzelamy, jest korytarzowo raczej, ale już druga misja pozwalała nam na rozwiązanie problemów na kilka przynajmniej sposobów i głównie albo po cichu, albo a la Rambo, ale już ta kolejna misja, która mi się bardzo podobała, która no to nie jest żaden spoiler, bo to nie jest spoiler fabularny, ale jest misja, gdzie infiltrujemy, próbujemy zdobyć pewne informacje. Tak się zaczyna ta misja. I żeby te informacje zdobyć, musimy się wkraść, nie wiem, pojawić się na bankiecie organizowanym w imieniu gubernatora Billa Clintona. No to prawdopodobnie są to jakieś takie przymiarki do kampanii prezydenckiej. To jest jeszcze za wcześnie, tak? Ale generalnie chodzi o to, że już pewne, że tam były i pojawiają się oczywiście, pojawia się Bill Clinton, nie rozmawiamy z nim, ale widzimy go na plakatach i jest taki moment, że możemy go zobaczyć na scenie. Więc to oddanie szczegółów takie historyczne bardzo mi się spodobało, ale sama misja też była bardzo ciekawa, bo pewne rzeczy, ten pierwszy etap mogliśmy, ten pierwsze zadanie mogliśmy rozwiązać na przynajmniej trzy sposoby. I te sposoby od razu są nam komunikowane i nawet kiedy wybierzemy, ja też nawet byłem ciekawy, po prostu bawiłem się i do pewnego momentu robiłem po trochu, chciałem uszcząć, zobaczyć jakby ta misja wyglądała, gdybym na przykład, nie wiem, próbował zagadać z tą osobą, albo porozmawiać z żoną senatora, od którego coś potrzebuje. I to mi się strasznie podobało, bo to była misja taka typowo, może nie skradankowa, ale nie do pewnego momentu oczywiście, nie militarna, nie, to nie była misja akcji. Tutaj trzeba było spokojnie planować, zabawić się w takiego szpiega, być może właśnie swego rodzaju Jamesa Bonda. I to mi się bardzo podobało. No i kolejna misja, która też bardzo mi się podobała, to była ta misja, która przynajmniej na pewnym etapie kończy się atakiem na pałac Saddama Husseina, bo to jest misja po prostu taka z otwartym światem, tak? Że mamy kilka punktów, które musimy, na kilka, mamy główny cel, który po rozwiązaniu go możemy kontynuować grę, ale mamy też dodatkowo zadania poboczne, które albo nam ułatwią misję główną, albo też po prostu sprawią, że zostaniemy jakieś dodatkowe punkty. Nie wiem, w grze, co jest ciekawe, jest ważne, żeby rozbudowywać swoją kryjówkę i rozbudowując tą kryjówkę, znaczy, żeby rozbudować tą kryjówkę, potrzebujemy funduszy. I jak to jeden właśnie z tych bohaterów naszej gry, postaci tam z naszej kryjówki powiedział, musimy zamienić się w takiego Robin Hooda i zabierać tym bogatym, żeby właśnie tutaj nam, biednym, pomóc. I doprowadzamy do tego, że na przykład w tym miejscu możemy na przykład modyfikować sprzęt. Mamy jakieś dodatkowe perki z tym związane. No naprawdę świetna sprawa i to mi się bardzo, bardzo podoba. No to ta kryjówka jest właściwie takim miejscem, gdzie nie tylko jest tablica korkowa, na której pojawiają się misje i później te misje wybieramy, ale widać, że to jest takie miejsce, w którym jak w dobrym filmie, właśnie takim sensacyjnym, nie wiem, jest taki punkt, gdzie nasi bohaterowie po prostu mogą chwilę odetchnąć, przygotować się do misji, ale jednocześnie też pokazać się z jakiejś takiej innej strony, nie? Pokazać trochę osobowości. No i te postaci mi się dosyć podobają. No, Marshall no, przypomina taką, jest inspirowany chyba nawet w samym wyglądzie i Malcolmem X-em i Martinem Luther Kingiem, więc tutaj mamy coś w tym stylu. Bardzo mi się podoba postać Sev, która fantastycznie radzi sobie w przybieraniu różnych form, że tak powiem. Nie chcę powiedzieć, że się przebiera, ale potrafi się po prostu wcielać w różne postacie i to fantastycznie jest wykorzystane, bo jest kilka misji, gdzie po prostu widzimy ją co rusz w innej postaci. I to no, mi się to podobało. Nie? To też tworzy pewien taki element, który odróżnia po prostu Black Ops od Modern Warfare. To jest zupełnie coś innego pod względem tej fabuły, pod tym fabularnym, tak? Mniej patosu, więcej konspiracji, więcej właśnie tego szachowania jakimiś tajemnicami tym CIA i to na pewno bardzo mi się podoba. No i właściwie jeszcze miałem... Znaczy, co odróżnia w ogóle Black Ops 6 od poprzednich Call of Duty? Że naprawdę wykonano kawał dobrej roboty, aby wskrzesić naprawdę takiego nowego, takiej nowej energii do samej kampanii. Żeby ona nie była taka sztampowa. I ona nie jest sztampowa. Są pewne elementy, które znamy z serii. Są misje bardziej skradankowe. Są misje, których szczególnie te, no, nie mając lepszego określenia, nazwę je te z otwartą mapą, tak, że mamy kilka zadań do wykonania i możemy te zadania zrobić na kilka sposobów, mamy kilka opcji przedstawionych i to są naprawdę momenty, które pozwalają nam zrobić i coś siłowo, ale też wykorzystać po prostu jakąś przebiegłość, trochę właśnie konspiracji, gdzieś kogoś podejść, zagadać. No, przykład, no jest jedna misja, nie będę mówił, która, gdzie mamy pewną rzecz rozwiązać, potrzebujemy jakieś dokumenty, jakieś papiery, jakiś formularz i możemy próbować ten formularz zdobyć i, nie wiem, podrobić podpis, nie wiem, cokolwiek, a możemy po prostu zagadać i niemal w taki RPG-owy sposób przekonać takiego, no, służbistę do tego, żeby nam pomógł. A robimy to w taki sposób, że na przykład obserwujemy otoczenie, patrzymy na jakie ma zdjęcia, jakie tatuaże i przez to możemy sformułować rozmowę, która no, sprawi, że będzie pewna reakcja ze strony właśnie rozmówcy, taka, że zdobędziemy taką nić sympatii. No i jak wiadomo, jak jest swój chłop, no to trudno, machnąć ręką na przepisy, można to załatwić. W każdym razie jeszcze dodatkowo powiem a propos tych misji, że są dwie misje, które mnie bardzo zaskoczyły. Pozytywnie. No jedna trochę mniej, bo też to nie jest specjalnie jakaś, to było jakieś odstępstwo, jakaś nowość, ale to była misja z napadem, która zaczyna się od tego, że po prostu zaczynamy infiltrować kasyno, zdobywamy tam kartę dostępu, musimy ją przeprogramować i to jest świetne, bardzo mi się podoba, uwielbiam takie misje, szczególnie, że to jest ten czas, żeby też podelektować się tymi wnętrzami, że to kasyno lokacji, mogę teraz przekreślać nazwę, no robi fenomenalne wrażenie. Nie jest duże, ale naprawdę są miejsca w tej grze, gdzie po prostu można się zatrzymać. No tak jak ta kryjówka. No kryjówka wygląda tak ciekawie, ma tyle zakamarków, aczkolwiek tam jest jedna dłuższa zagadka, którą jak się rozwiąże, no to to jest to wszystko, nie? Ale to robi naprawdę robotę. Takie szczegóły, które się wydają może nieistotne dla samej rozgrywki, dla głównego wątku, ale pozwalają lepiej się zaangażować w ten świat, lepiej go poznać. A druga misja, która mi się strasznie podobała, chociaż na początku wywołała też sporo stresu, to jest misja, w której, no tutaj muszę troszeczkę zdradzić, jeśli ktoś nie chce słuchać, to niech na chwilkę zatka uszy, to jest dosłownie chwilkę, ale to jest misja, może tak to określę, zainspirowana tym, że no teraz już właściwie w każdej kampanii, w każdej grze Call of Duty też jest tryb zombie. I tutaj te misje właśnie zamykają. Nie powiem, jak do nich dochodzi, co się tam dzieje i tak dalej, ale klimat jest niesamowity. No klimat jest niemal z Control, a jak ktoś grał w Control od Remedy, to wie, o co mi chodzi. No i to już jest taka gra, która bardziej idzie w stronę Dooma, tego nowego 2016, niż w stronę Call of Duty. I naprawdę nie tylko sama atmosfera jest stresująca, ale też no, są potyczki z potężniejszymi przeciwnikami i to właściwie są walki, ale walki z bossami. I naprawdę to robi robotę. No i koniec końców powiem tak, przeszedłem Call of Duty dosłownie wczoraj, więc jeszcze jest świeżo u mnie w głowie. Bardzo mi się podobała ta historia. Ma zwroty akcji, ma plot twisty, są osobiste dramaty, no ale przede wszystkim no jest ta jest coś, co też bardzo cenię sobie w Bondach, aczkolwiek tutaj pewne rzeczy nie zostały do końca wyjaśnione. Ja myślę, że jak powstanie Call of Duty Black Ops 7, to pewne wątki jeszcze mogą bardziej rozwinąć, dlatego że widać, że przed tą drużyną jest jeszcze przyszłość, że to nie jest ostatnia misja. Ja bym bardzo chciał, żeby te lata 90. zostały też lepiej wykorzystane, eksplorowane. Nie wiem. Szczególnie właśnie te wszystkie kwestie związane z Bliskim Wschodem. No to jest coś, do czego wracamy, bo no właściwie zataczamy pewne koło i już zaczynają się te serie Black Ops i Modern Warfare łączyć. No. A co do samych bohaterów, postaci, to muszę przyznać, że na początku byłem taki sceptyczny, bo za bardzo nie wiedziałem, co tutaj chce gra osiągnąć, no ale z drugiej strony mamy, to jest taka zgraja, ale profesjonalistów. I tam też nie ma takiego zbędnego gadania. Tam nikt nie opowiada o swoich osobistych przeżyciach. Czasami można posłuchać jakąś rozmowę i to jest bardzo dobrze zrobione, że my możemy gdzieś z boku być i coś usłyszeć, ale nie narzuca się nam żadnych wątków nam się po prostu nie narzuca. To są wszystko rzeczy bardzo naturalnie przedstawione. I dużo lepiej to moim zdaniem wypada niż na przykład tacy różnorodni bohaterowie, na przykład w Vanguardzie, który też może nie był, ale uważam, że tutaj to wypadło lepiej. No i tryby, których nie poznałem, multiplayer i zombie, i które być może poznam, ale specjalnie to nie jest dla mnie myk. Ja cieszę się kampanią, uważam, że kampania, która jest wyjątkowo dłuższa niż zwykle, ma takie momenty, które wymagają od tego, żeby jednak, że widać, że są zajmujące, tak? Szczególnie jeśli lubimy czyścić mapę, tak? Jest jedna misja, gdzie po prostu mamy bardzo dużo takich zadań pobocznych i to sprawia, że wykonanie głównych zadań jest dla nas łatwiejsze, no ale to już o tym wspominałem, więc nie będę się powtarzał. Dla mnie Call of Duty Black Ops 6 jest pozytywnym zaskoczeniem, pokazaniem, że ta seria może wrócić na właściwe tory, jeśli tylko nie będą trzymać się kurczowo tych starych schematów. Eksperymentowanie, jeśli chodzi o rozgrywkę, o nowe tryby, to wszystko się sprawdziło i uważam, że fabularnie, no wiadomo, no to jest AAA, być może nawet w nowej nomenklaturze jeszcze to jedno A trzeba dodać. To jest gra, w której widać budżet. Widać ten budżet, jeśli chodzi o aktorów. Widać ten budżet, jeśli chodzi o właśnie o fabułę. I naprawdę mocne uderzenie przed końcem roku. I mam nadzieję, że będzie jakiś taki powód do tego, żeby robić więcej gier. Ja to nazywam ala takich political fiction, właśnie ala Tom Clancy. Czyli to, co było w Ghost Reconie, to, co było w Call of Duty, to, co było w Medal of Honor, żeby te gry wróciły. Naprawdę chciałbym, żeby tak było. No i nie będę tutaj specjalnie przedłużał, bo to się robi już długi monolog. No, swoje zdanie przedstawiłem. Być może, mam nadzieję, że moi szanowni rozmówcy i też słuchacze nie, zagrają. Gra jest oczywiście za darmo, w cudzysłowie, w Game Passie, więc... Jeśli jest za darmo w Game Passie, to czemu nie sprawdzić? No, jeśli gra jest za darmo w Game Passie, to można sprawdzić. Ja bardzo chętnie przedyskutuję i podzielę się wrażeniami, bo wiem, że wyrażenie opinii, że Black Ops 6, w ogóle nowa odsłona Call of Duty, może się podobać, jest kontrowersyjne, ale no, tak już jest. Okej, druga gra, w którą grałem i też jakby przedstawiłem jakieś pierwsze wrażenia, zajawiłem ją w poprzednim odcinku, to Kong Survivor Instinct. I to jest gra, w którą mogę zagrać dzięki uprzejmości PR Outreach. Kilka rzeczy powtórzę. Być może ktoś nie pamięta, że to jest gra mała, prosta Metroidvania, osadzona w uniwersum Monsterverse. Znałem z takich filmów jak Godzilla King of Monsters, Kong Skull Island, czy ostatnio nawet serialu na Apple TV Monarch Legacy of Monsters. No i w tej grze wcielamy się w Dawida, który na wieś, że miasto, w którym mieszka i pracuje jego córka, jest właśnie równane z ziemią przez King Konga, nie zastanawia się ani na chwilę i rusza na jej ratunek. No i w trakcie podróży, w razie tej przygody swojej, odkrywa, że za tym wszystkim stoi tajna organizacja i nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Jest prosta fabuła, nieskomplikowana. To jest historia drogi ojca, który za wszelką cenę próbuje przedostać się przez zgliszcza zrujnowanego miasta, odkrywa bardzo ciekawe rzeczy. Wszystko w tym w celu odnalezienia i uratowania córki. No i gra tu prosta, tak jak powiedziałem, nieskomplikowana Metroidvania. Oprawą przypomina Shadow Complex. Grafika jest w konwencji tak zwanego 2,5D. Jest bardzo szczegółowa, pełna drobnych detali. Widzimy no naprawdę, kiedy mamy te przekroje budynku, no widzimy wyposażenie mieszkań, jak jesteśmy na ulicy, no to widzimy gruz, śmieci. Te różne bestie, potwory zostawiają jakieś śluzy, są pajęczyny, no to wszystko wygląda fantastycznie. Dodatkowo przez tę perspektywę widzimy panoramę miasta, elewację budynków, jakieś neony, no wszystko, co takie miasto powinno mieć, oczywiście w zgliszczach, a gdzieś w dalszej perspektywie no widzimy tych kolosów, te potężne tytany, no w tym tytułowego Konga. Miejsc, które odwiedzimy, jest sporo. I choć jak w każdej Metroidvanii, tak i tutaj jest pewien element backtrackingu, kiedy zdobywamy jakiś nowy sprzęt, coś możemy więcej zrobić, ale to nigdy nie jest więcej niż jedna czy dwie lokacje, gdzie musimy się cofnąć. Po tym, jak odkryjemy nową broń czy narzędzie, które nam pozwala otworzyć kolejne drzwi, włas czy innego typu przeszkodę, brniemy raczej do przodu. Gra pod tym względem jest w miarę liniowa. A jak w każdej grze tego typu, tak właściwie zaczynamy bez niczego. Znajdujemy najpierw jakąś deskę, którą później wymieniamy na jakąś gazrurkę i to jest, albo jeszcze i później jeszcze na jakąś inną broń. To jest i nasza broń biała, i sprzęt do wywalania drzwi, okien, rozbijania ścian. Później możemy zdobyć broń palną, znaczy zdobywamy broń palną, którą możemy przestrzeliwać kłódki, ale też używamy do samoobrony. W mieście jest pełno szabrowników, jakichś przestępców, którzy jakieś gangi panują, którzy cały czas, no i nie tylko, ale to w każdym razie są też nasi główni przeciwnicy, pojawiają się też pomniejsze jakieś przerośnięte pająki, jakieś bestie, które musimy zdeptać, zgnieść. No i trochę tego jest. No oprócz tych przedmiotów do walki też znajdujemy jakieś klucze, jakieś części zbieramy, które używamy do naprawy generatorów. No i też szczytujemy sygnały, które w odpowiednich miejscach, kiedy mamy odpowiednią ilość takich zebranych sygnałów, możemy wykorzystać, żeby tego tytana przywołać i ten tytan toruje nam drogę, nie wiem, usunie jakąś przeszkodę, zniszczy jakiś budynek, no cokolwiek. Czasami to jest takie poszczucie tej bestii, żeby no w cudzysłowie nam pomogła. No co uważam, że tak najmniej dopracowanym elementem to chyba jest walka. Ona nie jest zbyt rozbudowana i dzielny ojciec świetnie sobie radzi, kiedy to trzeba, powiedzmy, się bronić, no ale są sytuacje, gdzie musimy stawić czoła wielu przeciwnikom i ja wiem, że pewnie nie chciano robić z głównego bohatera komandosa, ale to jest jakaś taka... I pewnie z tego bierze się decyzja o pozbawieniu go na przykład, nie wiem, możliwości podczas walki, nie wiem, kucania czy czegoś takiego. Można złapać przeciwnika, można go nim rzucić, można go gdzieś pchnąć, możemy strzelać, możemy walczyć właśnie bronią, no pojawiają się przeciwnicy, którzy możemy blokować uderzenia. No to jest, jak powiedziałem, że nie jest rozbudowane, to chodzi o to, że po prostu nie czujemy, że jesteśmy zawsze gdzieś jakimiś super komandosami, którzy jak, nie wiem, w filmie Nobody albo John Wick potrafią rozgromić całą rzeszę właśnie tych atakujących nas przeciwników. Tu musimy bardzo uważać, wykorzystywać te elementy otoczenia. Czasami można, nie wiem, strzelić do jakiejś beczki, która wybuchnie w pobliżu przeciwników. Czasami można ich pchnąć na jakąś kałużę czy na jakieś kable pod napięciem. No, to jest jedna z form tej walki. Nie ma walki dużo, aczkolwiek się pojawia. Nie? Ale takim prawdziwym wyzwaniem, głównie platformowym, to są sekwencje, w których musimy uciekać przed próbujących nas złapać tytanem. I cały czas używam słowa tytanem, dlatego że choć Kong się pojawia w tule i widzimy go dosyć często, to bardzo szybko pojawiają się kolejni tytani, taki wielki, ogromny pająk, jakieś inne bestie, ale kiedy one się pojawiają w takich sytuacjach, że nas widzą, to my musimy po prostu uciekać albo się chować i uciekać i to są takie dłuższe sekwencje platformowo-zręcznościowe, gdzie musimy właściwie nie zatrzymując się tu przeskakiwać, tu gdzieś złapać, tu się pociągnąć, tu gdzieś wejść. I jak nam się nie uda, gdzieś się powinie noga, gdzieś się spóźnimy, to musimy całą tą sekwencję powtarzać od początku. I to bywa irytujące, ale jednak kiedy za pierwszym razem podchodzimy do tych wyzwań, to po prostu uczymy się tej ścieżki. A jak już ją poznamy, no to już jest kwestia wykorzystania tej wiedzy, wyegzekwowania i doprowadzenia do tego, do sukcesu. A jeśli chodzi o lore i takie różne elementy związane z tamtym światem, no to no fani Monsterverse powinni być usatysfakcjonowani. Większość graczy prawdopodobnie to zignoruje, ale w grze no możemy pogłębiać naszą wiedzę na temat tytanów, na temat tych stworzeń, na temat tych organizacji, bo bardzo szybko trafiamy na ślad ludzi, którzy za tym stoją. Nie chcę za bardzo zadać, dlatego mówię za tym. bo mógłbym gdzieś wejść na jakieś terytorium, komuś popsuć zabawę w odkrywaniu tej historii, ale ja myślę, że fanów tego uniwersum, fanów serialu w żaden sposób nie zaskoczę. Jest dużo rzeczy, które można po prostu znaleźć, które pogłębią naszą wiedzę na temat tego świata i tej fauny, tej organizacji. No i na koniec mogę tylko potwierdzić, że bawiłem się naprawdę dobrze. No, przejście gry zajęło mi około 6 godzin i przyznaję, że naprawdę Seven Levels, tak się chyba nazywa to polskie studio, zrobiło fajną grę na licencji. Niedużą, nie wiem jaki był budżet, nie chcę nawet zgadywać. Nie wprowadzają żadnej rewolucji do Metroidvanii. Nie wymyślają koła na nowo. Jest to po prostu nawet taka bardziej gra przygodowa z elementami jakichś zagadek środowiskowych, z elementami Metroidvanii. Ten budżet to pewnie poszedł też na kilka bardzo ładnych filmów przerywnikowych. I powiem tak, naprawdę bawiłem się świetnie i mogę tę grę z czystym sumieniem polecić, aczkolwiek, tak jak mówię, to nie jest Metroid Dread, to nie jest Castlevania, to nie jest nawet Shadow Complex. To jest gra, która opowiada fajną, znaczy może historia nawet nie opowiada fajnie, po prostu dla to jest ciekawa, bardzo fajna przygoda i tyle. I chciałem po prostu się podzielić. Być może nie byłoby takiej dyskusji na temat tej gry w normalnym odcinku, stąd ode mnie w formie takiego monologa kilka słów. I co jeszcze sobie na koniec zostawiłem? Dwie rzeczy. Bajty polskie 3.0. To jest książka, którą wydaje Gamebook Zbyszka Jankowskiego. Książka jest autorstwa Bartłomieja Kluski i Mariusza Rozwadowskiego, świętej pamięci. I to jest trzecie wydanie, tak jak sam tytuł wskazuje. Ja nigdy pierwszego wydania, znaczy drugiego wydania nie widziałem. Różnica między tymi wydaniami jest kolosalna. Po pierwsze, sam wygląd książki. Oryginalna jest niemal w formie zeszytu, nie jest gruba. Czarno-białe zdjęcia, małe. Koncentruje się na treści i przyznam, że ta treść jest świetna. Do tego i nawet jest świetnie sformatowana. Do tego stopnia przyznam wam, że choć najnowsze wydanie jest wspaniałe. To, co uwielbiam, to całostronnicowe, a nawet czasami dwustronnicowe ogromne zdjęcia z archiwum PAP-u, które pokazują po prostu my, albo nasi rówieśnicy z tamtych lat, bo mówię o dzieciach, prawda, w latach 90., nie wiem, 10-letnich, w latach 80., no bo to właściwie my tu mówimy o początkach polskiego przemysłu rozrywki cyfrowej. No nie wiem, jak to inaczej ładnie nazwać, nie? Ale generalnie bardzo mi się podoba to, że są zdjęcia, które pokazują w takiej jakości tych nas, młodych ludzi, którzy siedzieli na jakimś telewizorze Unitra z podłączonym Atari, z magnetofonem kasetowym i od razu to przywodzi wspomnienia. Tych zdjęć jest naprawdę mnóstwo, więc to jest ogromna wartość dodana. Przede wszystkim, tak jak mówię, no, treść pewnie książki tutaj nawet po samych rozdziałach pewnie wszyscy znacie, ale to jest jedna z kilku książek, właściwie oprócz jeszcze nie tylko Wiedźmin, historia polskich gier komputerowych, no to drugą taką właśnie książką, która koncentruje się na początkach elektronicznej rozgrywki w Polsce, to są właśnie Bajty Polskie. I tam autorzy szukają tej genezy naprawdę głęboko. To nie chodzi o to, że pierwsze Spectrum, pierwsze Atari w latach 80. i jakieś, nie, tylko szukamy nawet gdzieś tam, prawda, sięgamy do lat 60., kiedy były komputery typu Odra, gdzie pojawiła się na nich gra Marienbad autorstwa Witolda Podgórskiego. I to jest to jest coś, co no, no, to jest historia, która jest arcyciekawa, ale też muszę przyznać jedną rzecz, że na nowo przeredagowana wersja książki no, bardziej się czyta jak właśnie taką, nie że powieść, ale tam jest dużo więcej, ona jest bardziej taka beletrystyczna, nie wiem jak to powiedzieć. A w oryginale fakty zostały bardziej tak sucho podane i wszystkie cytaty były inną czcionką, więc zupełnie była inaczej wizualnie sformatowana i tu może powiem coś niepopularnego, lepiej mi się wchłaniało fakty w Majtach Polskich 1.0. Aczkolwiek no to są osobiste preferencje, bo nie każdy musi akurat być taki jak ja, kiedy czyta. I no cóż, mogę tylko powiedzieć, że cieszę się, że mamy po prostu swoją taką alternatywę dla Bitmap Books w Polsce, którym jest Gamebook, który wydaje te książki w grubej oprawie, na kredowym papierze, z całostronicowymi przepięknymi ilustracjami i to naprawdę robi robotę. Ja może tego nie powiedziałem, aczkolwiek poprzednie książki wydawnictwa Gamebook kupiłem, tak Bajty Polskie Zbyszek był tak uprzejmy, podesłał do recenzji Fantasmagierii i bardzo mu za to dziękuję. No ja oczywiście książkę polecam, jeśli to nie wybrzmiało w tej mojej niby recenzji, aczkolwiek to recenzja nie jest, bo też gdzież bym był śmiał recenzować Bartka Kluskę i Mariusza Rozwadowskiego no wspaniałą spisaną historię, tak? Ja bym tego lepiej nie zrobił, a myślę, że wielu młodych ludzi może nawet być zaciekawionych tym, co tam znajdą. Okej, i kończąc ten monolog, to tak zastanawiam się, co jeszcze tak powiedzieć, żeby docisnąć do tej godzinki. Nie wiem, czy to będzie warte tego, ale pomyślałem, że trochę was, znaczy może nie, to nie będzie przestroga, ale byłem, obejrzałem film Trap, nie wiem, Pułapka chyba będzie polski tytuł, nie wiem, jeśli jest, z 2024 roku. No i mam tak, że raz na jakiś czas lubię się zaskoczyć faktem, że M. Night Shyamalan właśnie nakręcił kolejny film. I my Shyamalana Nighta znamy oczywiście, odkryliśmy go, cały świat go odkrył dzięki Szóstemu Zmysłowi. Chociaż ja, oczywiście, znaczy Szósty Zmysł to jest film, który widziałem w kinie, pamiętna scena, w której dochodzi do tego twistu, kiedy nagle otwieramy oczy, pojawia się ten klucz do całej tej historii, no jest jednym z najbardziej szokujących, ryjących, nie jak to nazwać, momentów w historii kina, jaki widziałem. Naprawdę to było coś niesamowitego. Aczkolwiek ja bardzo go cenię za znaki z Melem Gibsonem i Joaquin Phoenixem. O inwazji obcych z perspektywy właśnie małej rodziny i pastora w kryzysie wiary. To mi się strasznie podobało, bo tam jest fantastycznie oddana ta atmosfera no to z punktu widzenia, kiedy my nie widzimy tych statków lądujących, nie widzimy, to nie jest wojna światów, to nie jest Dzień Niepodległości, tylko jest coś mniejszego. To mi się bardzo zawsze podobało. No i było jeszcze kilka filmów, ale no już było widać, że M. Night Shyamalana ma taką tendencję raczej zniżkową. I był taki okres, że naprawdę co wydawał film, no to on się, no powiedzmy, że nie odnosił pewnie sukcesu, na jaki zasługiwał. No nie wiem, no też nie chcę tutaj powiedzieć, że jak złe filmy powinny być wysoko oceniane, tylko dlatego, że M. Night Shyamalan je zrobił. W każdym razie w tamtym roku wyszedł film Knock on the Door, Pukając do drzwi i nawet mi się podobał, bo taka mocno zakręcona historia czterech osób, którzy muszą dokonać czegoś strasznego, bo jeśli tego nie zrobią, to dojdzie do apokalipsy, będzie koniec świata. I to jest mocne kino, taki psychologiczny thriller. I to już jest pokazane, że okej, być może M. Night Shyamalan wraca do formy. No i w tym roku wyszedł Trap. I co jest ciekawe, ja w ogóle nie słyszałem do momentu pojawienia się tego filmu na Blu-rayu, DVD, że on został nakręcony. Po prostu. I to była dla mnie niespodzianka. No i, ale, że akurat zawsze, jeśli mogę, to oglądam jego filmy, no to tutaj po prostu znalazłem odpowiedni moment, obejrzałem z żoną i no cóż, mam mieszane uczucia. Generalnie bardzo trudno mówi się o fabule filmów Knighta, o tak to będę określał, bo można zbyt wiele zdradzić, bo one się opierają właśnie na zaskoczeniu. Tak? Tu mamy generalnie, to tak mogę pokrótce powiedzieć, tylko że jest historia ojca, który zabrał swoją córkę na koncert gwiazdy popu, swego rodzaju, powiedzmy, Taylor Swift, i w trakcie tego koncertu okazuje się, że na terenie tego obiektu, gdzie ten koncert się odbywa, no jest wzmożone działanie ochrony, jest bardzo dużo policji. Ona jakby nie ingeruje bezpośrednio w samo wydarzenie, no ale jest zauważalnie ich dużo. Główny bohater no właśnie dowiaduje się, że wszystko to dlatego, że szykuje się obława na seryjnego mordercę, który właśnie na ten koncert się wybrał, tylko nie wiadomo, kto to jest i gdzie się znajduje. No i jednym z zadań naszego bohatera jest się wydostać stamtąd. Powiem tak, to nie jest ten film Knighta, gdzie ważny jest twist, gdzie tutaj dosyć szybko pewne karty zostają odsłonięte, ale to, co w tym filmie pewnie jest istotne, to jest to, jak ta historia się toczy, ten ciąg wydarzeń. I ten ciąg wydarzeń, to jest właśnie moje największy zarzut, że osobiście po prostu za dużo w tym filmie jest momentów, w których musimy zawiesić niewiarę. Że te wydarzenia, to co się dzieje, mówię, nie, no niemożliwe, że i co, nikt na to nie zwrócił uwagi, albo i ktoś się na to nabrał i tak po prostu to tak się wewrze, albo nie, no to niemożliwe, żeby i po prostu non-stop co sytuacja, tak jest. Ale przyznam, że bardzo lubię Josha Hartneta i mało go ostatnio w kinie widziałem. Nie miał jakąś taką przerwę. I cieszę się, że wracał. Jest świetnym aktorem. I tutaj mimo wszystko no to jest ciekawe w ogóle, że no też tak dodam, żeby już tak posłuchać, że ten film jest właściwie na poziomie odcinka, nie wiem, Strefy Mroku albo jakiejś innej antologii grozy. I jest przesadzona ta gra aktorska. Niektóre sceny są słabo zagrane. Nie, to napięcie jest, bo czasami się zastanawiamy, co się wydarzy, ale do pewnego momentu albo w pewnym momencie po prostu już tego napięcia nie ma. Już tak obserwujemy, co będzie, co się z tą postacią stanie, co się z tamtą postacią stanie, ale nie ma. Ale to jest takie trochę, może nie tyle, że ugrzecznione, ale mało przekonujące. I tak samo nieprzekonująca jest moim zdaniem rola tej gwiazdy popu, którą gra córka Knighta Shyamalana, Saleka. Ale to już jest kwestia jakichś takich gustów, no nie, bo też nie powiem. No ale przestrzegam przed tym filmem. Być może jak się pojawi na jakichś streamingach, to można obejrzeć i ja liczę, że M. Night Shyamalan ma jeszcze gdzieś w zanadrzu pomysł, który byłby na miarę właśnie szóstego zmysłu, znaków, nawet The Village, bo to są naprawdę filmy, które zrobiły furorę, no i oczywiście z tych ostatnich, no to każdy widział The Visit, chyba każdy widział Split, więc to nie jest tak, że że forma jest całkowicie zniżkowa. Po prostu jest nierówna i mam nadzieję, że do tej równej formy niedługo dojdzie. Jak sobie pomyślałem, że chyba na tym zakończę. Pewnie mógłbym coś jeszcze powiedzieć, coś jeszcze przynudzić, opowiedzieć o mojej historii odkrywania grania na PlayStation 2. Trochę się to wiąże z tym, że po przejściu Silent Hill 2 zainteresowałem się w ogóle historią tych gier. Chciałem zobaczyć oryginalną wersję tego Silent Hilla, jak tam pewne rzeczy zostały przedstawione, ten świat. Pamiętam też z retrosfery, jak fajnie, bardzo fajnie się bawiłem grając w Evil Dead Regeneration, o ile dobrze pamiętam. Prosty slasher z jakimiś prostymi mechanikami, ale jest aż, nie wiem czy akurat Bruce Campbell podkłada głos pod Asha w tej grze, no ale w każdym razie gra jest w pełni udźwiękowiona, ma klimat, bawiłem się świetnie. Nie wiem, ile mi przejście tej gry zajmie, bo gry generalnie kiedyś były krótsze, chociaż się o tym tak nie pamiętało. Były sztucznie wydłużane przez to, że nie można było save'ować w każdym momencie. No ale ja zdradzę wam sekret, emulacja i load state'y i save state. To jest game changer, jak to się mówi. I zdecydowanie polecam w ten sposób grać właśnie gry. Szczególnie takie, które mają wymagające etapy i powtarzanie ich od początku jest irytujące. Tu można to rozwiązać w inny sposób. Odkrywam też serię True Crime, Streets of LA i New York, chyba New York City, tak się chyba nazywa, NYC. Nie pamiętam dokładnie, musiałbym sprawdzić. I to jest najlepsze, że ja pamiętam te gry, kiedy one wychodziły i tak samo chyba Gangs of London, wszystkie te gry Grand Theft Auto podobne. One nie miały startu do GTA, bo GTA czy Vice City, czy San Andreas to był absolutny top topów. Ale to, co się wydarzyło, jeśli chodzi o fabułę w grach, o to, co mamy przedstawione, my takich gier już nie mamy. I Tomek Pieniak mi uświadomił, że właściwie True Crime swoją trzecią część miało i to było Sleeping Dogs. I Sleeping Dogs też jest fenomenalną grą. Widać, jakby te True Crimes, że to w ogóle ten sam duch oryginału jest. I to jest ciekawe, bo Streets of LA też ma azjatyckiego bohatera. Nie wiem, jak się nazywa, musiałbym spojrzeć tutaj. Ale ma takie wspaniałe rzeczy jak A. Kapitalnych aktorów. No w Streets of LA między innymi jednym z takich bohaterów pobocznych, ale też narratorem pewnych historii jest Christopher Walken. Dodatkowo mamy 50 piosenek, które możemy sobie odtwarzać w opcjach, jakby to był, nie wiem, jakaś szafa grająca. No to jest coś fenomenalnego, tego nie ma. I teraz powrót do tych historii, do tych fabuł, które być może jako same gry tak się średnio bronią, ale gdzieś mi brakowało tego i brakuje tego w tych nowych tytułach. Ta część True Crime, która dzieje się w Nowym Jorku, też jest fenomenalna. Tam gra Lawrence Fishburne, Mickey Rourke. Też kapitalna ścieżka dźwiękowa. No to jest coś, czego mi brakowało i czuję się dziwnie, odkrywając generację PlayStation 2 gier zupełnie na nowo, bo mnie ta generacja całkowicie ominęła. Moją przygodę z konsolami zacząłem od oryginalnego Xboxa i później przeskoczyłem na 360, PlayStation 3, więc nie miałem sentymentu do oryginalnego PlayStation, bo to było coś, co no to było fanaberie. Granie na konsolach PlayStation to było hobby, to była taka nisza i ja znałem ludzi, którzy grali na PlayStation, ale sam w tamtym okresie byłem mocno PC-towy, zupełnie inne gry mnie interesowały, żadne Tekeny. Oczywiście jak widziałem Tekena na automatach, jak to się ładnie mówiło, to tak, no to gra wyglądała fenomenalnie. Ale jeśli chodzi o konsolę, to dopiero to chyba ta ósma generacja, tak to się mówi, czy tam, która mnie tak złapała za gardło i trzyma do dziś. Być może jeszcze kiedyś będę do tego tematu wrócił, być może wy chcecie mi polecić jakieś takie nieoczywiste perełki, jeśli chodzi o PlayStation 2. No i co? Słyszymy się za tydzień już w normalnym odcinku, mam nadzieję w pełnym składzie. No i komentujcie, krytykujcie, zwalajcie wszystko, co najgorsze na mnie, że tak, że solowych odcinków już nie powinienem wypuszczać. I tyle. I słyszymy się. Cześć. Hej.